Historyk dr Katarzyna Pawlak-Weiss, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu, w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obchodzimy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani doktor, czy 11 listopada to był zapis bezprecedensowego sukcesu politycznego Polski? Czy po tej drodze, na samym początku, ruszyliśmy bezbłędnie?
Polskie drogi do niepodległości były bardzo skomplikowane. Musimy pamiętać, że po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość, ale oczywiście wiązało się to z wieloma czynnikami, które na to wpłynęły, ponieważ stało się to dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, to należy pamiętać i podkreślać, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie przede wszystkim do języka i kultury narodowej, bo bez tego Polska w świadomości i właśnie w języku i kulturze by po prostu nie przetrwała. Więc to był pierwszy czynnik, który jednak cały czas tą nadzieję w sercach nosił, że Polska stanie się niepodległa i może przyjdzie właśnie ten moment, kiedy można wykorzystać tą sytuację na arenie międzynarodowej i zawalczyć o polską niepodległość. I tak właśnie się stało w tym 1918 roku, kiedy zakończyła się pierwsza wojna światowa, kiedy podczas tej pierwszej wojny światowej mocarstwa okupujące Polskę stanęły przeciwko sobie i nagle nie były już zgodne co do losów okupowanych terenów i losów Polski, i tą sytuację świetnie, można powiedzieć, no, wzorcowo wykorzystali polscy politycy. Oczywiście Galicja była tym centrum, gdzie mogły rozwijać się partie polityczne, bo tam jedynie język polski gościł w szkołach, tam można było obchodzić święta narodowe, święta powstań, natomiast w pozostałych dwóch zaborach, pruskim i rosyjskim, to było bardzo trudne i język polski i kultura była mocno eliminowana.
Jak udało nam się przetrwać niewoli w tych zaborach? W jaki sposób pielęgnowaliśmy polskość, ale przede wszystkim język?
No przede wszystkim Kościół odegrał tutaj niesamowitą rolę, ponieważ religia stała się też takim trzonem właśnie pielęgnacji tradycji chrześcijańskich, języka polskiego. Myślę, że to było głównym elementem, który jednoczył też Polaków wokół tych tradycji. Natomiast taki przykład chciałabym przytoczyć, jak w zaborze pruskim eliminowano język polski. W taki sposób, można powiedzieć, bardzo przebiegły sposób, ponieważ w sądzie, kiedy Polak stawał przed sądem pruskim, zadawano mu pytanie po niemiecku, czy rozumie język niemiecki. Kiedy odpowiedział, że tak, ale to było bardzo proste pytanie, no to wtedy całą sprawę już prowadzono w języku niemieckim. Więc to było bardzo podchwytliwe. Wiadomo, że proces i sprawy sporne są bardzo skomplikowane, więc tutaj Polak w tym momencie tracił już możliwość obrony właściwej, ale w taki sposób stawiano i pytano po niemiecku, a przecież te podstawowe zwroty to większość osób znała, to nie jest, to jest oczywiste jakby. Więc wykorzystanie tej sytuacji politycznej do tworzenia ośrodków władzy, do tworzenia stronnictw narodowych, do udziału w walkach, bo przecież legioniści u progu rozpoczynającej się wojny, Polacy stanęli właśnie przed tym dylematem tak naprawdę, po której stronie konfliktu mają się opowiedzieć. Część, jak między innymi Józef Piłsudski, miał nadzieję na odbudowę Rzeczypospolitej i wiązał ją z państwami centralnymi. U ich boku sformułowała się przecież ochotnicze Legiony Polskie, inni wśród nich Roman Dmowski. To w Rosji i jej sojusznikach na zachodzie widzieli mocarstwa, które mogą najpierw zjednoczyć ziemię polskie, a w dalszej perspektywie doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak naprawdę dla setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych wojna miała charakter bratobójczy. Poza tym same działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych, a setki tysięcy osób zmusiły do opuszczenia swoich domów i praktycznie w charakterze uchodźców wojennych. Była to bardzo trudna sytuacja legionistów, ale w Galicji, w której, jak wspomniałam, była większa swoboda tworzenia różnych formacji, związków strzeleckich, tam się formułowały polskie jednostki, które walczyły. Też należy pamiętać przede wszystkim, że na tych drogach do odzyskania niepodległości główną rolę też odzyskała Polska dla polskiej kultury. Polacy będący na zachodzie, tacy jak Ignacy Paderewski, który zbierał pieniądze na ofiary wojny na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei niepodległości Polski. Dlatego wśród ojców niepodległości mamy tak wiele postaci, które zasłużyły się na różnych etapach.
Roman Dmowski, oczywiście. Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski.
Tak, to są ci ludzie, których dziś pamiętamy, o których mówimy jako właśnie ojcach niepodległości, że przyczynili się do tego, że na tej arenie międzynarodowej zechciano widzieć tą potrzebę, że państwo polskie musi powrócić na mapę Europy i że Polacy na to zasługują, a przede wszystkim na to czekają ponad te 120 lat, więc
Sukces ma wielu ojców, jak się mówi. Wspomniała Pani o tym Zachodzie. Czy Zachód od razu zaakceptował naszą niepodległość? Jak sam Roman Dmowski mówił, był z wykształcenia przyrodnikiem, wspominał, że zwierzęta, które nie mają kłów czy pazurów, by chronić się przed drapieżnikami, muszą przebierać barwy. I właśnie takie barwy przyjmowała Polska, leżąc pomiędzy Rosją i Niemcami. Dlatego w Warszawie rządzą socjaliści i Polska potrzebuje sojuszników Zachodu. Jak to wyglądało w praktyce? Czy mogliśmy liczyć na ten Zachód, na tą pomoc?
Najważniejsze w tych ustaleniach, które Zachód czynił po zakończeniu I wojny światowej, było jednak przemówienie Wilsona, który ogłosił odbudowę niepodległej Polski z dostępem do morza za jeden z warunków zawarcia trwałego pokoju, wręcz uznał te swoje postulaty, więc to lobby jakby prowadzone ze strony Wilsona było dla nas tutaj najważniejsze i doprowadziło do tego, że Europa po prostu uznała, że taki stan rzeczy musi być i Polska wróciła na mapę Europy.
Jakie stały przed Polską, przed nowym państwem największe wyzwania? Z jednej strony problem granic, brak wojska, brak także sprzętu do tego wojska, a grozi nam wojna bolszewicka. Reformy państwowe to wszystko, od czego należałoby rozpocząć, kiedy się tworzy czy tam formułuje bieda, prawda? Która też miała znaczący wpływ na społeczeństwo. Od czego rozpoczęliśmy tą naszą przygodę?
Odbudowa państwa polskiego to był proces bardzo wieloetapowy. Niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, że tak naprawdę były trzy języki urzędowe, były różne waluty, które trzeba było ujednolicić, różne systemy podatkowe, różne kodeksy karne, bo przecież każde państwo zaborcze miało swój. Więc odbudowa państwa, ujednolicenie tych wszystkich aktów to był niesamowity wysiłek i też zabezpieczenie przede wszystkim zaplecza personalnego do podjęcia tych ważnych wyzwań, żeby urzędy przejąć, żeby przejąć i skutecznie przeprowadzić te reformy. Jednak dostęp do szkolnictwa i do wyższych stanowisk tych zaborczych na terenach objętych zaborem był niestety bardzo trudny dla Polaków, bo przecież urzędnicze stanowiska obejmowali zaborcy. A tutaj nagle powstaje państwo polskie i potrzebujemy kadry, która zajmie się resortem gospodarki, finansów, prawa, przecież polskiego ustawodawstwa, które ujednolici, które wprowadzi na całym terytorium, jak również egzekwowania tego prawa. Policja państwowa. 1919 rok powstaje, więc te wszystkie struktury musiały zostać w bardzo krótkim czasie odbudowane, żeby państwo mogło funkcjonować, bo to zagrażało jego bezpieczeństwu, gdybyśmy tego nie dokonali. Więc ta świadomość i myślę, że podkreślenie tego, jak wielki wysiłek Polacy włożyli w tych pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, żeby udowodnić, że są w stanie scalić te wszystkie rejony spod zaborów w jedno państwo i obywatelom dać poczucie też bezpieczeństwa, bo nie było bezpiecznie, był chaos. Wracali przecież Niemcy, którzy z Rosji musieli przez Polskę się również przedostać. Piłsudski, który został wypuszczony z więzienia i który przyjechał do Warszawy i Rada Regencyjna przekazała mu swoją władzę, a rząd lubelski też powierzył mu, to znaczy uznał jego zwierzchność, więc to było bardzo ważne, bo w tym momencie Piłsudski jako naczelnik państwa zaczynał mieć zwierzchnią rolę. No i ta zwierzchnia rola pomagała mu w organizacji państwa i to są te wielkie rzeczy, które przyczyniły się do ogólnego sukcesu i społeczeństwo też musiało widzieć oparcie w tej władzy, że są na jej czele ludzie, którzy gwarantują, że będzie kiedyś normalnie i na tą odbudowę państwa polskiego tak naprawdę tą wolnością cieszyliśmy się przez 20 lat. Troszeczkę ponad 20 lat. No, później nastąpił kolejny konflikt, rok 1939, gdzie brutalnie zostało przerwany spokój i odbudowa państwa polskiego, ale należy podkreślić, że większość instytucji, reformy gospodarcze, reformy walutowe Grabskiego i organizacja państwa następowała w bardzo trudnych warunkach, natomiast jako Polacy sprostaliśmy tym wyzwaniom. I to jest chyba najważniejsze, żeby o tym też pamiętać, żeby nie tylko mówić, że to tak łatwo tą wolność zdobyliśmy, że pierwsza wojna się skończyła, jeszcze przecież zalew bolszewicki i walki o granice, to nie był koniec dla nas walk.
Chwilę później mamy wojnę na wschodzie.
Tak, i musieliśmy tak naprawdę powstrzymać zalew bolszewicki na terenach Polski i ocaliliśmy, można powiedzieć, całą Europę.
Cud nad Wisłą.
Nad Wisłą, oczywiście, ale to była też zasługa polskiego radiowywiadu, bo przecież polscy wywiadowcy wiedzieli o wszystkich meldunkach, które szły do oddziałów Armii Czerwonej, przechwytywali, oni je nawet wcześniej odczytywali niż dowódcy tamtej armii. Wiedzieli dokładnie o tym, gdzie będzie przejeżdżał pociąg, gdzie będzie dostawał amunicji, gdzie relokuje się wojsko, dlatego tak precyzyjnie mogli zaatakować. I ta przewaga technologiczna właściwie, bo przewaga liczebna nie była żadna, bo to były dysproporcje no nie do porównania. 448 tysięcy miała polska armia, a tam po tamtej stronie mieliśmy miliony, więc to jest po prostu, nie da się tych cyfr porównać. Natomiast przewaga technologiczna spowodowała, że powstrzymaliśmy ten zalew bolszewicki, ocaliliśmy Europę i daliśmy kolejny dowód na to, że jesteśmy dobrze zorganizowanym państwem, że jesteśmy silni, no i te poszczególne elementy naszej drogi do odzyskania pełnej niepodległości i walki o granice tak radośnie obchodzimy i świętujemy co roku, bo co roku te święta, mimo to, że nie są to okrągłe rocznice, okrągła rocznica była wyjątkowa, setna, ale każdą świętujemy, każda jest przez Polaków przeżywana i wiemy, jak ciężko było tą niepodległość odzyskać.
11 listopada, 104. rocznica. Dlaczego ta data, pani doktor?
Jest to data symboliczna, oczywiście, bardzo symboliczna dla nas, podpisania aktu o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, więc w tym dniu oczywiście radośnie świętujemy.
Tym radośnie, z tym przymiotem podkreślamy.
Tak, jest to bardzo radosna dla nas rocznica. I
w kalendarzu raczej obchodzimy klęski i porażki powstań naszych.
Tak, często w naszej historii niestety zdarzały się powstania, które no, nie powiodły się, bo to były zrywy narodowe, lepiej lub gorzej przygotowane, długo by o tym opowiadać, ale akt odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada jest dla nas dniem bardzo ważnym i z tego się cieszymy. Takie rocznice celebrujemy. 3 maja, Konstytucja również jest radosnym świętem, więc myślę, że tutaj takie obchodzenie tych rocznic i świąt jest to radosne, jest coraz częściej powszechne w naszej polskiej kulturze i z tego oczywiście się cieszymy. Tak zawsze było zresztą, no, tak jak wspomniałam, w Galicji również można było te święta narodowe w jakimś tam stopniu obchodzić, natomiast w tych pozostałych zaborach no niestety nie. Ale teraz nikt nam tego nie zabroni.
Tak patrzę, bo spotykamy się przed dzień, w Wigilię Święta Niepodległości, ale 10 to symboliczna data także, bo Piłsudski został zwolniony z więzienia.
Tak, i to jego wypuszczenie z więzienia i przyjazd do Warszawy, to jest ten dzień, kiedy wszyscy wiwatowali. To była niesamowita euforia ludzi, którzy witali go jako tego męża opatrznościowego, który jest w stanie zagwarantować spokój, bezpieczeństwo i funkcjonowanie państwa. Więc ten dzień naprawdę stał się bardzo ważny. Oczywiście to było poprzedzenie daty takiej oficjalnej, natomiast przyjazd Piłsudskiego na pewno zapisał się w pamięci naszych rodaków, którzy to pamiętali, przeżywali jako wydarzenie wyjątkowe.
W jaki sposób w tym roku IPN uczci 104. już rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości? Co przygotowaliście dla mieszkańców Dolnego Śląska?
Już jak mogę powiedzieć, jak co roku, ale włączamy się w program, który przygotowało miasto, czyli Wrocław Maraton 2022. W poprzedniej edycji również byliśmy obecni. Teraz nasze stoisko będzie na rynku we Wrocławiu. Będziemy jednym ze stoisk na trasie historycznej. Przygotowaliśmy wystawę. Opracowaliśmy również, zaproponowaliśmy może wzór orła, który jest na tegorocznej edycji medalu, który każdy uczestnik, który się zapisał, otrzyma. Jest to w tym roku orzeł z okresu powstań wielkopolskich. Chcemy przypomnieć, jak właśnie, jak trudne było scalanie chociażby nawet symboli narodowych, bo przecież każda formacja, która powstawała, czy to w zrywie powstańczym, czy to w walkach o granice, chciała mieć na swoich mundurach, w swoim wizerunku, no orła w koronie, ale nie było jednolitego wzoru, z którego mogli wszyscy skorzystać, więc korzystali jedni od drugich. Różnie to się działo. I Rada Regencyjna miała swoje orzełka i właśnie powstańcy wielkopolscy też musieli skądś ten wzór zaczerpnąć, więc my przypominamy właśnie w tej edycji Wrocław Maraton co roku inny orzełek, oczywiście na zakończenie jak wyczerpiemy już wszystkie, będzie to kolekcja orzełków, które zdobiły formacje, które walczyły o niepodległość, o granicę, więc mam nadzieję, że to jest, że to ma taki wymiar też i edukacyjny, ale w tym roku będzie to orzełek, który oznaczeni byli powstańcy wielkopolscy i też będziemy prezentowali wystawę o powstaniu wielkopolskim. Mamy przygotowaną ulotkę, która też będzie wyjaśniała historię tego orzełka. Oczywiście stoisko z naszymi grami, ofertą edukacyjną. Będą też dla dzieci krzyżówki historyczne. Dla tych, którzy bardzo szybko rozwiążą taką krzyżówkę, oczywiście będą nagrody, niespodzianki. Przygotowaliśmy balony biało-czerwone. Oczywiście, jak wspomniałam, jest to radosne święto, więc nie będziemy tutaj nadawać ten charakter taki radosny, więc troszkę gadżetów też przygotowaliśmy na naszym stoisku. To, ale to nie jest jedyne i ostatnie nasze działanie. Oczywiście również włączamy się w wydarzenia, które przygotowało Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Tam jest dla rodzin piknik przygotowany, gdzie będzie można zagrać w gry nasze, różne. Są warsztaty plastyczne. My tam również będziemy obecni. Nasi pracownicy będą rozgrywać gry planszowe z dziećmi, będą pokazywać i prezentować naszą ofertę edukacyjną. Mam nadzieję, że będzie to jedną z atrakcji również dla tych, którzy odwiedzą Centrum Kultury Agora. Już parę dni temu też byliśmy w Trzebnicy obecni na pikniku rodzinnym. Tam nasze stoisko było obecne, także staramy się być wśród społeczeństwa, oferować nasze materiały edukacyjne i opowiadać oczywiście o święcie niepodległości i odpowiadać na pytania tych, którzy je często nawet bardzo dużo zadają.
To zapraszamy do wspólnego i radosnego przede wszystkim świętowania. Szczegóły na stronie radiorodzina.pl, a także na stronie IPN-u Wrocławskiego. Bardzo dziękuję. Historyk.
Dziękuję.
Dr Katarzyna Pawlak-Weiss, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.